To jest ostatni dzień czerwca. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Maglu.
Marcin Cacatka.
Robert Gala. Kto dzisiaj świętuje?
No dzisiaj dzień motyla kapustnika. Podobno to swego czasu był najpopularniejszy polski motyl, ale coraz rzadziej go można spotkać, bo środki ochrony roślin sprawiają, że populacja maleje. Więc no co możemy przekazać temu motylowi? Po prostu trzymaj się.
No trzymaj się, chociaż tego chyba nie życzą mu ogrodnicy i ci, którzy
hodowcy kapusty.
Którzy hodują kapustę, bo po prostu, no może same motyle nie, ale larwy tych motyli tę kapustę zjadały. No, ale dzisiaj świętują. No dobrze, to teraz kalendarium. W 1937 roku w Londynie uruchomiono pierwszy na świecie numer alarmowy.
Rok 1940. Piotr Kowianin, generał Stefan Rowecki, został komendantem głównym Związku Walki Zbrojnej i dowódcą sił zbrojnych w kraju, potem Armii Krajowej, a dokładnie 3 lata później został wydany i aresztowany przez Gestapo.
To teraz taka oto data, niektórzy pewnie pamiętają. W 1983 roku z linii montażowej fabryki samochodów małolitrażowych w Bielsku-Białej zjechała ostatnia syrena. Te syreny oczywiście jeszcze później jeździły w latach 80., ale było ich coraz mniej i dzisiaj w zasadzie ich nie ma, chyba że na jakichś takich wystawach.
Chyba że jacyś kolekcjonerzy, którzy mają i tam raz na jakiś czas wyjeżdżają taką syreną na miasto. I jeszcze okres zaraz po II wojnie światowej, w roku 1946 odbyło się słynne referendum, jak się później okazało, sfałszowane przez władze komunistyczne.
Pierwsze dotyczyło zniesienia Senatu, drugie dotyczyło akceptacji unarodowienia gospodarki i reformy rolnej, a trzecie zaakceptowania polskiej granicy zachodniej na Odrze i Nysie Łużyckiej. Wyniki referendum ogłoszono 12 lipca 1946 roku. Według oficjalnych danych komuniści zwyciężyli. Nieoficjalnie ponieśli sromotną klęskę. W tamtym czasie nie miało już to jednak żadnego znaczenia.
No bo jak powiedział Stalin, nieważne kto tam głosuje i jak głosuje, ale ważne kto liczy głos.
No i to powiedzenie przeszło do historii. Myślę, że ci, którzy w Piotrkowie próbowali organizować tego typu wydarzenia, no też sobie przypominają właśnie takie słowa Józefa Stalina. W każdej sprawie można do nas dzwonić. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, dzień dobry.
Słuchamy.
Mam taką sprawę tutaj, tak? Bo no, pogoda jaka jest, taka każdy widzi. I każdy z, tak powiem, ludzi, którzy mają kawałek działki, trochę od nas zasadzie roślin, no czekają na ten deszcz.
Oczywiście.
Drugą a czwartą, według wszystkich prognoz pogodowych, powinniśmy oczekiwać na spore dopadu deszczu.
No tak, tak było.
Tak pokazywały wykresy, tak.
Cud się zdarzył, bo nad Piotrkowem nagle zrobiła się taka wspaniała dziura i później te mapy gdzieś ominęły nam tą przestrzeń, można powiedzieć, Piotrkowa i okolic.
No i to prawda, to prawda.
I mam takie pytanie. Co się wydarzyło? I tutaj kieruję pytanie bezpośrednio do tych państwa, co mają te wielkie uprawy podszklarniowe. Niech się wypowiedzą po prostu, czy wczoraj używali działek, które rozganiają chmury. Krótkie pytanie do nich. Mhm. Mają działy marketingu, działy kontaktu na pewno handlowego, czy nawet jako właściciele. Niech się wypowiedzą, bo to już po prostu przekracza, można powiedzieć, jakby no, nasz społeczny odbiór nad tego wszystkiego. Podejrzewam, że mają pokopane studnie głębinowe, ewentualnie mają wodę, która jest bezpośrednio gdzieś zasilana, może z wodociągów, chociaż nie sądzę, bo przy tej skali pewnie, kurde, by to nie było dla niego opłacalne. Natomiast my cierpimy z tego powodu i to jest po prostu, no, społeczne, dla mnie to jest nieakceptowalne. To się po prostu skończyć w jakimś, nie chcę mówić, procesie,
ale wie pan,
w jakiejś decyzji administracyjnej.
Ale my na ten temat rozmawialiśmy z przedstawicielami tych firm.
Chyba nawet w zeszłym roku.
Chyba w zeszłym roku, tak.
I to oni na to.
No oni na to, że przecież im też opady pasują, bo to jest woda za darmo. Więc oni nie chcą przeganiać chmur deszczowych. Co innego
chciałbym,
z chmurami gradowymi.
Chciałbym, żeby tak było.
No ja też bym chciał, żeby tak było. Chciałbym deszczu.
Ale nie ma. Wyjaśnij, dlaczego nad Piotrkowem nagle się pojawia ta niezidentyfikowana dziura z brakiem deszczu. A były te trzy odgłosy. Dzięki
bardzo. Dziękujemy bardzo. Rzeczywiście, my na ten deszcz też czekamy. Wczoraj zapowiadaliśmy, że w nocy będzie padać i nie padało.
Tak pokazywały wszystkie wykresy, przynajmniej, że po południu, potem, że w nocy. Z kolei dzisiaj wcześniej rano, że no dzisiaj po południu, ewentualnie wieczorem popada, a teraz już to się zmieniło.
To się zmieniło i najnowsze dane mówią o opadach, rzeczywiście o opadach, ale dopiero sprawdzam w środę wieczorem, po południu, po 17, po 18.
Inne z kolei pokazują jeszcze, że taki opad deszczu możliwy tej najbliższej nocy z wtorku na środę, około godziny drugiej, ale czy rzeczywiście popada w Piotrkowie? No przekonamy się.
No przekonamy się, ale czy rzeczywiście ktoś może tymi działkami przeciwgradowymi odganiać chmury deszczowe? Czy to jest w ogóle możliwe? Kiedy zajmowaliśmy się tym tematem, no właśnie rok temu, przedstawiciele ogrodników twierdzili, że nie, że po prostu im też zależy na deszczu, natomiast no, na gradzie nikomu chyba nie zależy, bo grad niszczy roślinność, niszczy uprawy i nie tylko, więc jeśli już, to oni przeganiają takie chmury gradowe przy pomocy działek.
A czy państwo... A czy nie mogliby naganiać tych deszczowych?
No właśnie, czy to się da zrobić?
W tak pięknych okolicznościach przyrody, niepowtarzalnych.
Zamknąłeś wszystkie okna w mieszkaniu? Cholerny ten leżak. Susza wywarła wielkie spustoszenie.
Tak, to trzeba przyznać. Susza wywarła wielkie spustoszenie. Co z tym deszczem?
Już wtedy były problemy w roku 1970, kiedy ten film trafił do kin. To oczywiście fragment filmu Race.
Gdyby ktoś nie poznał. A my, proszę państwa, dziś zastanawiamy się nad urlopem. No może niekoniecznie nad tym cholernym leżakiem. Nad suszą debatowaliśmy wczoraj.
A propos właśnie takich rejsów, no to dziś chyba taki rejs statkiem po Wiśle mało prawdopodobny.
Bardzo mało prawdopodobny.
Ze względu na niewielką ilość wody w naszej najdłuższej rzece.
No, w końcu susza wywarła wielkie spustoszenie. My pytamy o urlop, ale pytamy także o suszę. Kiedy popada? Czy rzeczywiście ogrodnicy mają coś wspólnego z tym, że tych opadów nie ma w naszym regionie?
Przynajmniej niektórzy, potentaci, no bo nie tacy, którzy mają tam działeczkę 10 metrów na 20 metrów.
No bo im raczej zależy na tym, żeby deszcz popadał. Komentarze na naszym profilu facebookowym. Pan Dariusz napisał tak. Damian Rzepecki podpisał kontrakt z UFC. Drudzy, no chyba chodziło o drodze redaktorze, pierwszy zawodnik MMA powiatu piotrkowskiego w największej organizacji na świecie. To jest News Tygodnia. Panie Dariuszu, my o tym mówimy od samego rana. I w strefie na Dzień Dobry mówiliśmy i teraz w Maglu też. Damian rzeczywiście, na co się zanosiło, podpisał kontrakt z UFC, trochę powalczy, trochę się podszkoli i czeka na niego Robert Gala.
Ale to w przyszłości. No jeszcze, troszeczkę, tak. Jeszcze troszeczkę niech szlifuje formę.
To jeszcze nie jest jego czas. Dziś w magazynie Magiel różne tematy, jak zawsze, ale przede wszystkim zajmujemy się naszym urlopem, urlopem wypoczynkowym.
Teraz naszym rozmówcą jest pan Kamil Kałużny, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przypomnijmy może, ile urlopu wypoczynkowego przysługuje nam w skali roku.
Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. W zakresie wymiaru urlopu wynosi on 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Do tego stażu pracowniczego wlicza się także okresy, kiedy pracownik chodził do szkoły, czyli dysponuje dyplomem ukończenia na przykład szkoły wyższej, to wlicza mu się 8 lat. Od tego roku, od 26, wlicza się także okresy na przykład prowadzenia działalności gospodarczej czy wykonywania pewnych prac na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli dysponuje się odpowiednim zaświadczeniem z ZUS-u. Co do zasady, urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Wyjątkowo, i to należy pamiętać, gdy ktoś jest długo chory, przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, urlop wypoczynkowy może być wykorzystany do 30 września następnego roku kalendarzowego. Ciągłością tego urlopu jest tak, że przysługuje mu pracownikowi prawo do nieprzerwanego urlopu, ale przepis ochronny jest taki, że na wniosek pracownika może on być podzielony na części, tylko ta część jedna nieprzerwana musi wynosić co najmniej 14 dni odpoczynku.
Czyli takie 2 tygodnie musi być, że tak powiem, w ciągu tego roku wykorzystane, tak bez przerwy.
Tak, bez przerwy, oczywiście, jasne. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Oczywiście urlopy, plany urlopów są ustalane, jeżeli na przykład jest zakładowa organizacja związkowa w danym zakładzie. Zakładowa organizacja związkowa może wyrazić zgodę, że plan urlopów nie będzie tworzony. W firmach, gdzie nie ma związków zawodowych, pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Oczywiście bierze się pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Należy pamiętać, że planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi na żądanie, czyli te 4 dni urlopu wypoczynkowego w danym roku.
No dobrze, a czy wasza organizacja kontroluje to, jak ten urlop jest wykorzystywany?
Czy te przepisy są respektowane?
No tak, czy te prawo jest przestrzegane?
Tak, tak, oczywiście. Kontrole dotyczą w szczególności udzielania urlopu wypoczynkowego w danym roku, w którym pracownik nabył do niego prawo wyjątkowo do 30 września następnego roku kalendarzowego. Prawo do co najmniej 14 dni nieprzerwanego prawa do odpoczynku. Oczywiście badamy także prawidłowość naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ewentualnie prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, jeżeli stosunek pracy z danym pracownikiem ulegnie rozwiązaniu, a nie wykorzystał on całego urlopu w naturze.
No dobrze, a czy można zrobić tak, będąc pracownikiem? No ja nie chcę w tym roku mieć urlopu, ale ja chcę za to ekwiwalent pieniężny za te 26 dni. Jest taka możliwość, czy nie?
Nie ma takiej możliwości, jak gdyby, że pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Istotą urlopu wypoczynkowego jest prawo do odpoczynku, czyli trzeba ten urlop wykorzystać w naturze. Oczywiście wyjątkową sytuacją jest, że pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu, ale tylko z tytułu, gdy stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnie. Bo pracodawca nie ma obowiązku wypłacania ekwiwalentu pieniężnego, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej. Czyli jedynym prawem do ekwiwalentu jest sytuacja, kiedy stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. Tak to urlop wykorzystujemy w naturze.
Bardzo panu dziękujemy. Kamil Kałużny,
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.
Bardzo panu dziękujemy za te wszystkie informacje. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Do widzenia. No sporo nam pan Kamil wyjaśnił.
No czyli dwa tygodnie musi być. No musi, tak w naturze.
Ale, no dobrze.
No w naturze, nie w naturze, że po prostu będziesz coś kombinował.
Tak, jasne. Ale jeśli ktoś jest pracoholikiem, jak my, no to co?
To i na urlopie czuje się przymusowo.
Czyli nasz, no, znaczy kto nas przymusza do tego urlopu? Nasz szef nas w zasadzie przymusza do tego.
No i inspekcja pracy.
Inspekcja pracy, tak. A my się lepiej czujemy w pracy niż na urlopie. No a jednak prawo nakazuje wykorzystanie tych 26 nawet dni w roku. Jak jest u państwa? Czekamy w tej i w każdej innej sprawie.
Pani Bożena, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy panią.
Ja to chciałam poruszyć taki problem.
Tak.
Bo jest taki upał, w urzędach mają być zmniejszane godziny pracy.
No już jest taki program, tak.
No właśnie. A czemu tacy pracownicy, co pracują po 12 godzin, nie dostają wody i nie mają żadnej dłuższej na przykład
Ale
przerwy?
Gdzie tak jest? Proszę nam powiedzieć.
No jest. Na IKEA jest taka firma podwykonawcza.
I co? I tam co? Nie jest...
Nie dostają, nawet kropli wody nie dostają ludzie.
To powinni się poskarżyć właśnie...
No powinni się.
Okręgowej Inspekcji
Pracy. No to ich zwolnią, jak się poskarżą.
No nie wiem, czy akurat tak by było, ale no jest taka droga, no można się...
Przy takich upałach pracodawca ma obowiązek.
Oczywiście, że ma obowiązek.
Powinien mieć.
No ma taki obowiązek.
To możemy zaapelować tylko, niech pani zaapeluje do tych.
Tak, proszę zaapelować.
Kochani pracodawcy, dbajcie o swoich pracowników w takich upałach, co pracują na dworze i po 12 godzin, czy tam inne nawet po 8 godzin, ale na przykład na dworze czy na budowlance.
I bardzo dobrze.
Bo też nie mają wody na pewno.
Oczywiście. Bardzo pani dziękujemy za zwrócenie uwagi na ten problem. Wczoraj dowiedziałem się, że rządzącym myślą nad tym, że jeśli temperatura w zakładzie pracy przekroczy 35 stopni, to wtedy nikt nie będzie tam pracował.
W żadnym zakładzie.
W żadnym zakładzie. Nie wiem, jak jest u nas. No u nas działa klimatyzacja, więc ten komfort jest to oczywiście zupełnie inny.
Jest elegancko.
Wspaniale, wspaniale. A jak jest u państwa? Czekamy w tej i w każdej innej sprawie.
Tak jak już przypominaliśmy, urlop wypoczynkowy powinien, no przynajmniej raz w roku, trwać te 14 dni zgodnie z prawem. No a jakie są nasze wymagania, oczekiwania,
tak,
nie tylko zgodnie z prawem, ale tak po prostu ile potrzebujemy, żeby wypocząć?
Tak, teraz z nami Łukasz Prysiński, psycholog z kliniki Wolmed. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeszcze niedawno mówiło się i pisało, że taki prawdziwy urlop to minimum 3 tygodnie. Pan się z tym zgadza, czy to za dużo jednak 3 tygodnie?
Powinien być taki urlop 3 tygodniowy raz w roku, a w ogóle to jeszcze oprócz tego 3 razy powinniśmy mieć chociaż tydzień, prawda? Ja wiem, że to niemożliwe.
No, tak.
Ale rzeczywiście jeden długi urlop jest ważny, ale żeby on nie był jedyny. Żebyśmy nie czekali, spójrzmy jak robią to w innych krajach. Często te urlopy są troszkę krótsze, ale gdzieś tam rozłożone na cały rok. My się przyzwyczailiśmy do takiego długiego, dwutygodniowego stania w morzu, prawda? Po pas, że to cały rok na to pracujemy, za czasem są takie memy w internecie.
Tak.
No nie, nie powinniśmy aż tak kumulować. Powinniśmy sobie to rozkładać, ale jeden dłuższy urlop jest bardzo potrzebny.
Ale czy każdemu, czy to zależy od preferencji takich osobistych? No bo przecież są
nie,
ludzie...
preferencje osobiste to jak my go spędzimy. Czy my będziemy się męczyć w górach, leżeć na pracy, na plaży, czy spotykać ze znajomymi. Natomiast co do zasady, wszyscy potrzebujemy dłuższego urlopu.
Dlaczego?
No właśnie.
Ze względu na zmianę bodźców.
No, okej, ale przecież są ludzie, którzy lepiej czują się w pracy, bo na przykład na urlopie się męczą.
Nudzą.
Nudzą, tak.
O,
nie mają co ze sobą zrobić.
O, przepraszam bardzo, to jest bardzo poważna sprawa.
To jest pracoholizm, tak?
To jest wtedy pracoholizm bardzo niebezpieczny. Rzeczywiście, praca nie może być źródłem tylko i wyłącznie, tak? Znaczy, może być źródłem przyjemności nawet wielkiej, ale ten czas wolny jest równie ważny, czyli jakby my powinniśmy godzić się, chodzić do pracy i rezygnować z czasu wolnego, a nie odwrotnie, godzić się na urlop. To jest wielka taka psychologiczna różnica, proszę zauważyć, panie redaktorze.
No, próbujemy, ale nie jest nam łatwo.
Tak, a jeśli chodzi o ten sam wypoczynek już na tym urlopie, no to jak zrobić, żeby no, zapomnieć o pracy, bo niektórzy, a to muszą coś sprawdzić, a to pocztę.
W internecie, tak.
Zdecydowanie tutaj się różnimy, jak odpoczywamy, jak zapominamy. Natomiast tu znowu jest taka wielka zależność psychologiczna, która mówi o tym, że my jakby powinniśmy wychodzić z pracy nie tylko na urlopie. W związku z tym, jeżeli umiemy na co dzień wychodzić z pracy, to i na urlopie szybko wyjdziemy, a jak nie umiemy, to będzie trudniej. Sprawdzanie maili czasami rzeczywiście można uspokoić, tak? Ale nawet jeżeli, no to niech to będzie rzeczywiście raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, a nie codziennie godzinkę, prawda? Bo wtedy nie będziemy do końca na tym urlopie. I żeby mi nie umknęło, bardzo ważna rzecz, najlepiej z urlopu wracać w czwartek.
Dlaczego?
No bo wtedy wracamy w czwartek,
tak,
rozpędzimy się, każdy mówi, o Jezu, jeden, dwa dni minęły, ja już zapomniałem o urlopie. Przychodzimy w czwartek, rozpędzamy się, za chwileczkę z weekend.
Aha, czyli tak o to chodzi, tak się oswajamy.
Tak, trzeba pokombinować.
Zdecydowanie trzeba się powoli rozpędzać do pracy.
Weźmiemy to pod uwagę, te wszystkie pana słowa. Dziękujemy serdecznie.
Miłego
wypoczynku dla pana także. Łukasz Prysiński, psycholog z kliniki Wolmed był z nami. A widzisz, jak to jest 3 tygodnie.
Czyli nie tak, że do niedzieli, a potem w poniedziałek już w pracy, czyli lepiej przyjść tak w czwartek i w piątek i potem znowu mam wolne.
No, ale na cały czas nie do końca rozumiemy, jak to jest, no bo nam w pracy jest tak dobrze, że po prostu no, lepiej być nie może, zwłaszcza teraz, kiedy jest klimatyzacja włączona i po prostu patrzymy sobie na wszystkich z góry.
Wcale nie chce się stąd wychodzić.
Tak, ale a propos tych urlopów i warunków w pracy, to podczas fali upałów nie wszyscy pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki do pracy. O tym mówiła nasza słuchaczka pani Bożena.
Pani Maria, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani z Radomska, proszę pana.
Tak,
zawsze was słucham.
Bardzo nam
to
miło.
Jest wspaniała audycja i radio.
Dziękujemy.
Ja w takiej sprawie, jak dzisiaj jest temat urlopów poruszany, ten pan, co mówił z inspekcji pracy z Łodzi, to niestety w Radomsku na strefie firmie B pokrywa, bo dają po prostu 3 dni, jak była majówka, trzeba wziąć 3 dni na Boże Ciało. Teraz jest koniec miesiąca, rzekomo, że nie ma produkcji, znowu 2 dni i będzie postój w końcu lipca, to będzie 14, przymusowy. Także oni tak nie podchodzą do tego, jak ten pan mówił wspaniale, że się należy w tym czasie tego urlopu dla pracownika.
Mhm. A czy sprawa była gdzieś zgłaszana właśnie do
inspekcji pracy,
tak?
No nie wiem, te związki to tam tak działają, wie pan, no. kuleją. No,
no to i tak, no, nie no. bardzo się spisują.
Nie bardzo.
Tak.
No dziękujemy tak, bardzo. Zdajemy sobie sprawę, dziękujemy. Pozdrawiamy panią.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy słuchaczy z Radomska i okolic. No zdajemy sobie sprawę, że nie we wszystkich firmach funkcjonują zakładowe organizacje związkowe, związki zawodowe jako takie.
A jak funkcjonują, to jak słyszymy, tak nie za bardzo się spisują.
A jak ich jest za dużo, to też jest niedobrze, bo
nie mogą się dogadać.
Bo nie mogą się dogadać ze sobą, więc no świat nie jest idealny, ale dziękujemy bardzo za takie sygnały. Czekamy na kolejne.
Tak, jak słyszymy, jednak mimo wszystko są, na przykład w Radomsku, nieprawidłowości.
Tak, no nie chcę nam się w to wierzyć, ale no pani Marii musimy uwierzyć na słowo. Czekamy na państwa w dalszym ciągu.
Dziś temat przyjemny o urlopie, o planowaniu urlopu, także o podróżowaniu.
No właśnie, kiedy wybieramy się w podróż, to lepiej zabrać ze sobą własny prowiant.
Własne kanapki?
Tak, tak. Czy korzystać z ofert punktów gastronomicznych na trasie? I z tym pytaniem zwracamy się jak co tydzień o tej porze w naszej części zdrowotnej Magla do pani Agnieszki Tokarczyk. Pani Agnieszka Tokarczyk jest dietetykiem klinicznym i socjologiem. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
No właśnie, to na co postawić? Na własny prowiant, czy jednak korzystać z ofert punktów gastronomicznych?
No zdecydowanie postawmy na własny prowiant, wcześniej się zabezpieczymy, ponieważ no, nie liczmy, że przypadkowe bary obdarzą nas pełnowartościowymi, zdrowymi posiłkami. Będzie to wprost odwrotnie, zapewniam. To jakieś naprawdę wykwintne restauracje musiały być, żebyśmy mieli bezpieczeństwo tego, że ten posiłek będzie naprawdę taki właśnie pełnowartościowy, a zwykle na szybko trudno coś takiego znaleźć. Doradzę państwu pewne takie propozycje tam i one będą bardzo oczywiste. Sięgniemy gdzieś tam wspomnieniami do czasów naszego dzieciństwa, kiedy właśnie sprawdzały się kanapki. I one naprawdę, to są najprostsze, najtrwalsze i najbardziej takie cudowne pod kątem wartości odżywczych takie potrawy właśnie na podróż. Tylko oczywiście, jak to w życiu, diabeł tkwi w szczegółach. I teraz, jeśli przygotowujemy takie właśnie kanapki, musimy zdecydowanie zabezpieczyć się z idealny chleb. Najlepszy będzie po prostu żytni na zakwasie. Raczej nie bułki, tylko właśnie dobry, pełnowartościowy chleb. Taki chleb możemy posmarować odrobiną masła, możemy pokroić jajko, ogórek kiszony, dodać symboliczną ilość majonezu. I kanapka już w zasadzie gotowa. Możemy także użyć awokado, hummus, chudą, najlepiej drobiową wędlinkę. W samej kanapce z warzyw sprawdzą się oczywiście ogórki, no bo trudno pokroić pomidor, no bo gdzieś tam możemy się nim po prostu obrócić. Mogą być to ogórki kiszone, małosolne, zwykłe. Może to być rozkiewka, kiełki. Możemy dodać też paprykę taką gdzieś tam pokrojoną w paseczki. Tylko no to wszystko musimy wcześniej umyć. O tym mówiłam w poprzednim odcinku, żeby uniknąć cięższych chorób, które wynikają z takich nieumytych warzyw i owoców. Dodatkowo możemy sobie spakować na przykład jakieś obok pomidorki koktajlowe właśnie rzodkiewkę. I teraz doradzę państwu jedną rzecz. W żaden sposób nie bójmy się wejść z taką kanapką na pokład samolotu. Jak najbardziej możemy przejść przez kontrolę bezpieczeństwa właśnie z własnym prowiantem. Oczywiście, jeśli wybieramy się do jakichś super egzotycznych miejsc i będą to takie połączenia międzykontynentalne, wówczas no, należy troszeczkę gdzieś tam bardziej może doczytać i upewnić się co do obowiązujących zasad. Są pewne takie kierunki, które wykluczają przewóz mięsa i nabiału, ale w większości kierunków to się sprawdza. I też jeszcze dodam jedną rzecz, że obecnie na lotniskach dopuszczalne jest także wniesienie własnej wody na pokład samolotu. Także też państwo sprawdźcie, żeby po prostu nie wydawać niepotrzebnych pieniędzy w samym samolocie.
No pani Agnieszka, jeszcze zapytamy o przekąski, które można nabyć na stacjach benzynowych, no ale w samolotach też. No i co, poleca je pani, czy nie bardzo?
Niektóre będą pewnie okej. To jakieś może 2%.
No, to nie ma.
Z tych dostępnych jakieś orzeszki. Natomiast to jest podobnie jak w przypadku kanapek. Najlepiej zabezpieczyć się takimi przekąskami również gdzieś tam jeszcze w domu, jeszcze przed wyjazdem. Będzie zdecydowanie zdrowiej, taniej i wygodniej. Z całego serca polecam państwu wszelkiego rodzaju orzechy. Najróżniejsze, każda forma. wafle ryżowe, jeśli nie ma upałów, sprawdzą się te w gorzkiej czekoladzie, samą właśnie tą gorzką czekoladę. Też jeśli nie ma upałów, albo są pomieszczenia klimatyzowane. Także zielone banany, czyli te takie trochę mniej dojrzałe. Sok pomidorowy. Ale także na przykład moim faworytem są także na czasy kukurydziane. Tylko pamiętajmy, by w składzie były tylko takie trzy podstawowe składniki. Mąka kukurydziana, olej rzepakowy czy słonecznikowy oraz sól.
Pani Agnieszko, musimy kończyć.
Ojej.
A domyślamy się, że chciała pani jeszcze wspomnieć o nawodnieniu, bo to jest bardzo ważne.
Tak, zdecydowanie woda może być gazowana i odradzam alkohol w podróży, w ogóle odradzam alkohol, ale
nie, to my też,
szczególnie.
Tak samo oczywiście.
Absolutnie.
Tak, nie, to nie wchodzi w grę. Dziękujemy bardzo.
Dzięki, do widzenia. Dziękuję.
Do widzenia. Agnieszka Tokarczyk, dietetyk kliniczny i socjolog, była z nami. Tak.
A do samolotu jakie kanapki zabierasz?
Z reguły zabieram kanapki z...
Takie z jajkiem. Ale to jajko już jest obrane. Już jest obrane, czy dopiero tam obierasz w samolocie?
Obieram, bo wiem, że ci, którzy lecą ze mną, będą się bardzo cieszyć tym zapachem tych jajek. No taki jestem, po prostu lubię sprawiać ludziom przyjemność.
Pan Daniel, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy. Chciałbym poruszyć kwestię taką, że no tutaj ostatnio o lekarzu jakimś tam była wypowiedź, tak? Cały materiał, nawet w tym kraju było słychać, tak? Że tam jakieś mają swoje miejsca i tak dalej. A u nas ordynator ortopedii, no tak się nie może wyrobić, że w środę przyjmuje w trzech gabinetach.
Jednocześnie przyjmuje w trzech
gabinetach. Jednocześnie w trzech gabinetach. Biega od gabinetu do gabinetu, więc myślę, że z profesją taką, no to troszkę na bakier, nie?
Ale to u nas to w Piotrkowie, czy gdzieś?
Tak, tutaj u nas w Piotrkowie, na Wolborskiej, proszę się udać w środę, bo pan ordynator, nie pamiętam jak się tam nazywa, pan ordynator przyjmuje dosłownie w trzech gabinetach naraz.
No jak on to robi? Tak z ciekawości.
Jak to łączy to w ogóle technicznie?
Wie pan co, nie wiem, czy pan był kiedykolwiek na ortopedii, tutaj u nas w Piotrkowie.
Tak.
Te gabinety mają połączone, w środku są drzwiami po prostu.
W ten sposób.
I pan sobie przebiega z jednego do drugiego, z jednego do drugiego i tak...
Trzech pacjentów w każdym gabinecie ma, czy nie?
Tak, dokładnie.
Może jednego w każdym.
Wie pan co, ile miałem czasu USG robione łokcia?
Nie wiem.
Sekundy.
To krótko.
No ale dobrze zrobiono to wszystko?
A ja nie wiem, no przecież ja nie jestem lekarzem, prawda?
Aha.
No ale no ciekawe rzeczy.
Jakbym był lekarzem, to bym pewnie do niego nie poszedł, ale jakby...
No
proszę
dobrze,
udać się w środę i zobaczyć, jak to wygląda. Pacjenci sami nawet potwierdzą, że to jest ten sam lekarz, tylko przyjmuje w trzech gabinetach naraz.
Dziękujemy bardzo.
No może to jest jakiś sposób na rozładowanie tych kolejek.
To po pierwsze. Po drugie, może temu lekarzowi brakuje przestrzeni w jednym pomieszczeniu i poszukuje...
Może usiedzieć w miejscu.
Jest, ale to chyba jest choroba jakaś, tak mi się wydaje. No, ale ciekawi jesteśmy, czy państwo też mają takie doświadczenia, czy to może tak się jednorazowo zdarzyło i to taki odosobniony przypadek. A kto z nami teraz w Maglu?
Pani Grażyna, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, słuchamy.
Proszę pana, chciałabym usprawiedliwić pana doktora, który przyjmuje na ortopedii.
Tak, dlatego.
Że sama korzystam i wiem, że pan doktor jest niezwykle, niesamowicie zorganizowany. Są tam rzeczywiście dwa gabinety, w których są dwa odrębne komputery i na przykład pan doktor przyjmuje jednego pacjenta, którego odsyła na przykład na rentgen i nie musi wyłączać tego komputera, przechodzi do drugiego gabinetu, gdzie przyjmuje w międzyczasie następnego pacjenta. A poza tym w środkowym gabinecie są panie pielęgniarki, które obsługują też różne zabiegi i żeby nie tracić czasu. To jest tak zorganizowane perfekcyjnie, żeby w tym krótkim czasie, kiedy pan doktor w środę przyjmuje, mógł przyjąć jak największą liczbę pacjentów, bo wiadomo, że brakuje nam tych lekarzy.
No ale oczywiście, no i kolejki są długie, a
tak,
tutaj być może chodzi o skrócenie.
Nie jest tak, że przyjmuje poza kolejnością kogoś czy coś takiego. Oczywiście, jeśli przyjedzie policja, jeśli przyjedzie ktoś z oddziału na wózku, też po to jest ten drugi gabinet, żeby mógł ten pacjent tam wjechać i oczekiwać na doktora, na przykład. No
bardzo tak? Pani dziękujemy.
Za to wyjaśnienie. Za
wyjaśnienie, tak. Bo...
Tak, tak. Znaczy nie ma tam żadnego przestępstwa, broń Boże. Mhm.
Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękujemy.
Miłego dnia. To nie chodziło o przestępstwo, tylko jeden z naszych słuchaczy wcześniej twierdził, że ten lekarz w trzech gabinetach się przemieszcza.
Tak, no i słuchaczowi, panu Danielowi to się nie podobało, no bo tak, no, w ogóle był chyba zaskoczony, że coś takiego jest możliwe. No,
taki ale... mobilny lekarz.
Tak, no ale no jest, no nie takie rzeczy się zdarzają w szpitalach.
No, różne rzeczy się zdarzają.
W południowym było jeszcze lepiej. Ale to w Warszawie, tak?
To w Warszawie, a u nas, no u nas na przykład, jak podaje piotrkow.pl, w szpitalu wojewódzkim, tym przy Rakowskiej, tak. Pojawiły się takie niepokojące informacje dotyczące wynagrodzeń lekarzy kontraktowych.
W tym nie pierwszy raz.
W tym południowym zarabiało się nieźle, ale tutaj jest zupełnie inaczej, bo z doniesień tych wynika, że niektórzy z lekarzy otrzymują swoje wynagrodzenia w formie rat, co wywołuje podobno kontrowersje i niepewność wśród zatrudnionych.
Tak, no niepewność, bo jak się otrzyma pierwszą ratę, to nikt nie jest pewien, że otrzyma też drugą, prawda?
A jak otrzymasz... A jest albo na trzy raty rozłożone.
No właśnie, no właśnie. Więc lepiej chyba w jednej takiej racie to wszystko, znaczy w jednej całości to otrzymać. No całości po prostu, tak.
Tak, żeby przelew jednorazowy był.
Tak, no? Jak u nas na przykład. U nas dostajesz tak. I nie jesteś niepewny.
I wszystko jest w porządku.
I wszystko jest w porządku. I to słychać, i będzie słychać także po dziesiątej.
A jak z urlopami u nas? U nas też wszystko w porządku.
U nas w ogóle jest wszystko w porządku, już nie tylko z urlopami. I humory nam dopisują.
W związku z tym dopisują, no bo trudno, żeby nie dopisywały.
Skoro jest wszystko w porządku.
Tak, ale pan Marcin z kolei na naszym profilu facebookowym zarzuca nam, tak? Że chyba sezon ogórkowy się rozpoczął, bo pytania są tendencyjne.
To prawda.
To pytanie, które zadaliśmy, no w zasadzie już powróciło, bo kiedyś tym się zajmowaliśmy jakiś czas temu.
To jest prawda. Musimy to przyznać.
A ile ten urlop powinien trwać? Pan Mateusz z kolei napisał tak. Urlop powinien trwać do chwili, kiedy nie zatęskni się za pracą. Gdzieś, gdzie nie dosięga nas codzienność, to propozycja pana Mateusza. Pan Luis ma jeszcze lepsze rozwiązanie.
Jakie?
Już za parę dni powinien się rozpocząć urlop, aby naładować akumulatory na cały rok. A gdzie pan urlop spędza w tym roku urlop?
Pan Luis, tak?
Tak.
No, domyślam się, że w Piotrkowie bądź...
Tradycyjnie, to nie tylko w tym roku, ale w ogóle tradycyjnie w Piotrkowie i okolicy. Więc
i na takich ludzi powinniśmy stawiać, uważam.
To jest bardzo dobry przykład.
To jest najlepszy przykład. Dziękujemy bardzo, panie Luisie.